ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 2 grudnia. Temat dnia: mały spadek po szczycie fali. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 502 osoby zmarły po zakażeniu koronawirusem. W ciągu doby odnotowano 27 356 nowych przypadków, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. To niewielki spadek dzień po szczycie czwartej fali, kiedy zachorowań było 29 tysięcy.
W szpitalach cały czas przebywa 21,5 tysiąca zakażonych koronawirusem osób. Ponad 1800 pacjentów w najcięższym stanie musi korzystać z pomocy respiratorów. W czwartek najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Zwraca uwagę liczba osób objętych kwarantanną, ponad 700 tysięcy. To jeden z najwyższych wyników od początku pandemii.
Podsumowuje Paweł Balinowski. Około 3/4 łóżek covidowych zajętych w szpitalach na Dolnym Śląsku. Region ten zajmuje 4. miejsce pod względem liczby nowych infekcji. Jak radzą sobie tam szpitale?
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu nie ma już wolnych łóżek. Zajęte są też wszystkie respiratory. 47 pacjentów jest na oddziale pediatrycznym. Wrocławski Szpital Tymczasowy jest wypełniony w ponad 80%. W Bolesławcu jest 135 zakażonych COVID-19 i 150 łóżek. 32 osoby leżą w ciężkim stanie pod respiratorem. To, jak usłyszałem od dyrektora bolesławieckiej placówki, duży wzrost. Kamil Barczyk dodał, że codziennie umiera nawet kilka osób. To niezaszczepieni, podkreślił. A jak wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego, na Dolnym Śląsku zajętych jest około 3/4 łóżek covidowych i respiratorów.
Informował nasz reporter Paweł Pyclik. Prawie 280 razy wyjeżdżały w ciągu ostatniej doby karetki w Śląskiem do pacjentów, u których rozpoznano COVID-19. To rekord czwartej fali. Od jutra w szpitalach w regionie uruchomione zostaną kolejne łóżka covidowe.
Tak, 160 nowych miejsc od jutra będzie między innymi w szpitalach w Blachowni, Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich, w Mysłowicach, Tychach i w Katowicach. Teraz w całym województwie jest już blisko 2700 łóżek dla zakażonych, ale ponad 1900 miejsc zajmują już pacjenci. Przed niektórymi szpitalami, na przykład w Rybniku, gdzie otwarto dopiero wczoraj 50-łóżkowy oddział covidowy, od razu ustawiły się kolejki karetek i niemal od razu przyjęto około 20 chorych.
Podsumowuje Anna Kropaczek. Szpital Południowy w Warszawie wstrzymuje przyjęcia chorych z COVID-19. Placówka ma 300 miejsc i wszystkie są zajęte. Na Mazowszu zajętych jest ponad 80% łóżek covidowych i 85% respiratorów. Wojewoda nakazał kolejnym szpitalom przekształcenie oddziałów w covidowe. Gdzie mają powstać?
W Lipsku od dziś 69 łóżek, w Nowym Mieście nad Pilicą 74 łóżka, w Iłrze 85. W Pułtusku to 52 miejsca dla chorych na COVID i wszędzie oznacza to zabieranie miejsc chorym bez koronawirusa, którzy mieli zaplanowane zabiegi i operacje. Wojewoda wyznacza kolejne miejsca, a te zapełniają się niemal natychmiast. Szpital Czerniakowski w Warszawie dostał właśnie decyzję o wyznaczeniu 45 łóżek dla chorych covidowych. Tyle, że przed wydaniem tej decyzji miał już 42 takich pacjentów. W Szpitalu Wolskim na 28 wyznaczonych łóżek covidowych szpital leczy 53 zakażonych. Szpital Południowy ma teraz przyjmować nowych pacjentów tylko w miejsce pacjentów wypisywanych.
Zapowiada nasz reporter Mariusz Piekarski. Nawet 3 razy więcej testów na obecność koronawirusa niż w oficjalnych statystykach wykonywanych może być w tej chwili w Polsce. To wniosek z danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Według resortu zdrowia minionej doby wykonano ponad 109 tysięcy testów. Dlaczego zdaniem diagnostów badań było tak naprawdę dużo więcej?
Coraz więcej osób, zwłaszcza w ostatnich dniach. Według prezes Izby Diagnostów Aliny Niewiadomskiej wykonuje w domu testy z supermarketu, a to omija statystyki z laboratoriów.
Bo jeżeli kupujemy, to na ogół kupujemy dla całej rodziny. Jeżeli statystycznie mamy ponad 20% pozytywnych, to taki będzie sam procent testów wykonywanych samodzielnie.
Dużo osób testy wykonuje samemu także dlatego, że coraz dłuższe są kolejki w punktach wymazowych. Według diagnostów dużo łatwiej i szybciej można teraz dostać szczepionkę niż wykonać test w kierunku koronawirusa.
Informuje o tym Michał Dobrołowicz. Z Michałem Dobrołowiczem się nie rozstajemy. Informuję bowiem także o tym, że 5 tysięcy złotych brutto dodatku covidowego otrzymają jednorazowo pracownicy personelu niemedycznego. Tak zdecydował dziś Narodowy Fundusz Zdrowia. Do kogo i kiedy trafi ten dodatek?
Dodatek covidowy dostaną m.in. salowe, szpitalni rejestratorzy i kierowcy karetek. Warunek jest jeden. Prawo do dodatku mają osoby, które od czerwca do końca listopada przez co najmniej 21 dni, czyli 3 tygodnie, pracowały w kontakcie z osobami zakażonymi koronawirusem. Są szanse, że pieniądze trafią do nich jeszcze w grudniu, bo do 15 grudnia dyrektorzy szpitali mają czas, by złożyć w wojewódzkich oddziałach NFZ listę pracowników z ich placówki, którzy spełniają warunek, by dostać dodatek. Później po weryfikacji w ciągu 3 dni roboczych na konta lecznic mają trafić pieniądze, z których dodatki będą wypłacane. Netto będzie to kwota ponad 3600 zł.
Policzył Michał Dobrołowicz. Poznańskie Centrum Kultury Zamek od poniedziałku wprowadza obowiązek posługiwania się certyfikatem covidowym. Osoby niezaszczepione będą musiały posługiwać się zaświadczeniem ozdrowieńca lub negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.
Podjęliśmy decyzję o tym, żeby wprowadzić takie zasady, opierając się przede wszystkim na tej przesłance, że musimy dbać o bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń i naszych pracowników.
Organizatorzy imprez nie wiedzą za bardzo, jak egzekwować paszporty covidowe. Jaki państwo macie plan na to?
Oczekujemy, że ci, którzy chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach zgodnie z nowymi zasadami, będą chcieli okazać certyfikat.
Mówiła naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi dyrektor Centrum Kultury Zamek Anna Chryniewiecka. Nie mamy narzędzi, by kontrolować paszporty covidowe, mówi nam jednak organizator targów w Warszawie. Do tej pory nie ma ustawy regulującej te kwestie, dlatego nie jest jasne, jak organizatorzy mają kontrolować, czy uczestnik jest zaszczepiony.
Jeżeli byłoby wiadomo i byłaby odpowiednia ustawa, że nie można korzystać, jeżeli się nie okaże certyfikatu, to dla wszystkich sytuacja byłaby jasna. I wchodząc na wydarzenie targowe, nikt by nie dyskutował, każdy by wiedział, że certyfikat trzeba okazać. Natomiast w tej chwili każdy wie, że tego robić nie musi.
Jak może wyglądać w praktyce taka kontrola?
Organizator może się zadowolić nakazem przedstawienia oświadczenia. Proszę podpisać oświadczenia, że był pan szczepiony. Proszę, podpisuję oświadczenie.
Z Piotrem Łyżeniem, dyrektorem targów Smart City Expo Poland, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Należy oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości umożliwiający odbieranie funduszy Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie praworządności, stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sanchez Bordona.
Ponieważ sędziowie TSUE podążają z reguły za opinią rzecznika generalnego, oznacza to, że ostateczny wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości także będzie niekorzystny dla polskich władz. Komisja więc już na początku przyszłego roku, gdy zapadnie ostateczny wyrok, zacznie stosować ten mechanizm, czyli odbierać fundusze za łamanie zasad państwa prawa, jeżeli ma to wpływ na unijne finanse. Już wysłała list do polskich władz, z którego wynika jasno, że odbierać pieniądze będzie mogła za problemy związane z prymatem unijnego prawa, bezstronnością prokuratury, skutecznością działań antykorupcyjnych na wysokich szczeblach władzy czy niezawisłością sądownictwa.
Zapowiada nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Amerykański Departament Skarbu w porozumieniu z Unią Europejską, Kanadą i Wielką Brytanią ogłasza nowe sankcje wobec Białorusi.
Dotyczą one 20 osób związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki, także jego syna oraz 12 państwowych firm i instytucji. W tym komunikacie, który został wysłany do dziennikarzy, napisano: te sankcje potwierdzają zobowiązanie władz USA, by nakładać koszty na reżim Łukaszenki za umożliwianie korupcji, łamanie praw człowieka, nieludzkie wykorzystywanie narażonych ludzi i organizowanie nieregularnej migracji oraz ataki przeciwko swobodom demokratycznym i międzynarodowym normom. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
Mija 30 lat od uznania Ukrainy przez Polskę jako państwa. Byliśmy tu pierwsi w Europie. Dziś realia są takie, że istotna część ukraińskiego młodego pokolenia uczy się w Polsce. Dużo ludzi też przyjechało tu do nas za chlebem.
Ja widzę ludzi, którzy są idealni, ale ja nie widzę trybu życia, które oni zasługują. W życiu ludzi nic nie zmienia się.
No najpierw myślę, żeby nie było korupcji.
Kiedy pracujesz w strukturach państwowych, w organach, to otrzymujesz za mało pieniędzy. I dlatego dużo ludzi, którzy tam pracują teraz, jadą do Polski pracować.
30 lat Ukrainy. Czego byście życzyli swoim rodakom, swojemu państwu?
Pokoju. Zdrowie, szczęście.
Tak. Pokoju. Żeby skończyła się wojna.
Naprawdę. Teraz tam jest wojna i to bardzo źle dla Ukrainy, dla ekonomii Ukrainy. Ono wszystko wpływa na wszystkie procesy wewnątrz państwa.
Mówią w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Kotem studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Była posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena K. została zatrzymana przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powodem zatrzymania według prokuratury w Ostrołęce jest sfałszowanie oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenie pieniędzy na szkodę Sejmu. O co konkretnie podejrzewają ją śledczy?
Nieprawdziwe oświadczenia majątkowe miała składać w latach 2015-2018, a chodzi o dokumenty, które wypełniała jako posłanka, ale także dyrektorka Suwalskiego Ośrodka Kultury. Z ustaleń prokuratury wynika, że w oświadczenia majątkowe nie wpisała wartej 54 tysiące złotych rzeźby, a także zobowiązań finansowych na 10 tysięcy. Dodatkowo, jak twierdzą śledczy, miała przywłaszczyć pieniądze przeznaczone na działalność jej biura poselskiego, w tym na wynagrodzenia pracowników. Chodzi o mniej więcej 320 tysięcy złotych. Na razie nie ma informacji, czy prokuratura zwróci się do sądu o areszt dla byłej posłanki.
Informuje Krzysztof Zasada, który dowiedział się także, że postępowanie w sprawie groźby pozbawienia życia wszczęła warszawska prokuratura okręgowa w sprawie podejrzanej przesyłki do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Dwa tygodnie temu do Senatu trafiła paczka najprawdopodobniej z prochem strzelniczym. Co dzieje się w tym postępowaniu?
Na samym początku śledczy chcą wyjaśnić dokładnie, jaka substancja znajdowała się w przesyłce do Tomasza Grodzkiego. Zlecili w tej sprawie ekspertyzę. Biegli do końca tego tygodnia. Mają wydać wstępną opinię. Poza tym, nie chcąc ujawniać szczegółów, prokuratura informuje, że ustalenia w sprawie tego incydentu są mocno zaawansowane. A przypomnę, do Senatu trafiła przesyłka zaadresowana do marszałka. Było w niej 10 gramów, najpewniej prochu nitroceluluzowego. Poza tym groźby wobec Grodzkiego, a także innych polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym Donalda Tuska. Jako nadawcę podano Straż Leśną.
Informuje Krzysztof Zasada. Opiece pediatrycznej w Polsce grozi upadek, alarmują lekarze. Twierdzą, że w obecnych warunkach nie da się dalej leczyć małych pacjentów. Dziś w Krakowie odbyła się konferencja przedstawicieli wszystkich dziecięcych szpitali uniwersyteckich w kraju. Jakie są postulaty medyków?
Przede wszystkim chcą zwiększenia finansowania pediatrycznych świadczeń zdrowotnych o 50%, a także podwyżek. Od 3 lat informujemy ministerstwo o złej sytuacji. Od tamtej pory nie zmieniło się nic. Chcemy leczyć, ale leczyć bezpiecznie. Mówi Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Ze szpitali publicznych lekarze odchodzą. Nie są w stanie autoryzować dalej złych warunków leczenia, za które nie odpowiadają. To jest w ogóle droga donikąd, także apelujemy do ministra zdrowia, jeżeli ma teraz pretek, żeby pójść do premiera i powiedzieć: panie premierze, wali się, trzeba zrobić prawdziwą reformę, trzeba dodatkowych pieniędzy.
Spotkanie odbyło się w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokucimu, bo tu sytuacja jest najtrudniejsza. Z pracy odejść chce już 77 lekarzy specjalistów. O możliwych zwolnieniach mówią też lekarze z innych szpitali w Polsce, a pod apelem do Ministerstwa Zdrowia podpisało się 7 dziecięcych szpitali specjalistycznych w kraju.
Sprawie przygląda się Marek Wiosło. Kradzieże, zakłócenie miru domowego czy jazda po alkoholu. Takimi sprawami mają zajmować się sędziowie pokoju. Dziś Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckimi projektami ustaw. Sądy pokoju złożone z obywateli miałyby być najniższą instancją. Czy projekt może liczyć na poparcie?
Nie ma na to szans. Na prezydenckie propozycje nie zgadza się Koalicja Obywatelska, Polska 2050. Mnóstwo zastrzeżeń ma także Konfederacja, a Lewica złożyła swój alternatywny projekt o sądach pokoju. Doradca prezydenta Paweł Mucha przekonywał za to, że sądy pokoju odciążą sądy powszechne, bo wezmą na siebie mało skomplikowane sprawy. Do tego społeczeństwo ma zyskać zaufanie do sądów, bo sędziowie pokoju mają być wybierani przez obywateli w głosowaniu. Ale to nieprawda, mówi posłanka Lewicy Karolina Pawliczak.
Kandydaci będą zgłaszani do upolitycznionej KRS, która będzie sprawdzać, czy spełniają wymogi, co pozwoli na utrącanie niewygodnych dla władzy kandydatów. No i wreszcie co z zapisami konstytucji?
Bo według opozycji nie ma w niej mowy o sądach pokoju.
Przypomina Maciej Sztykiel. Nie będzie chodzenia z kolędą od drzwi do drzwi, tak zdecydowali księża dziekani z archidiecezji lubelskiej. Tak jak w ubiegłym roku, proboszczowie będą zapraszali parafian do kościoła w wyznaczone dni, choć możliwe są wyjątki.
Proboszczowie będą wyznaczać dni wieczornych nabożeństw dla konkretnych bloków, ulic czy domów. W tym roku dopuszczona jest bezpośrednia kolęda w domach, ale tylko w określonych przypadkach.
Jednak na specjalne zaproszenie wiernych i z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.
Mówi ksiądz Adam Jaszcz, rzecznik arcybiskupa lubelskiego. Technicznie proboszczowie w niektórych parafiach planują wraz z roznoszonym opłatkiem załączać odpowiednią deklarację, żeby zorientować się, kto chciałby bezpośrednio średnich odwiedzin, to za każdym razem będzie jednak indywidualna decyzja proboszcza.
Informuje nasz reporter Krzysztof Kot. Jutro wieczorem drogowcy na czas remontu zamkną na kilka dni ulicę Stella Sawickiego w Krakowie. Od piątku także kolejne utrudnienia na ulicy Konopnickiej. O szczegółach Marek Wiosło.
Na ulicy Stella Sawickiego drogowcy całkowicie zamkną jezdnię pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Florera a Bora Komorowskiego. Nieprzejezdne będą wszystkie trzy pasy ruchu w stronę ulicy Wiślickiej. Do poniedziałku 6 grudnia drogowcy będą wymieniać tam asfalt. Wymiana nawierzchni także na ulicy Konopnickiej. Tam w nocy z czwartku na piątek zacznie się drugi etap remontu na jezdni w stronę Ronda Grunwaldzkiego. Przez kilka dni naprzemiennie przejezdny będzie tylko jeden pas ruchu.
Od dziś na polskich drogach można stawiać znaki informujące o stacjach ładowania aut elektrycznych. Na drogowskazie widnieje zielony symbol dystrybutora z literami EV. Łatwiej będzie znaleźć najbliższą ładowarkę do samochodu, ale też widoczna będzie skala stworzonych już stacji do ładowania. Mamy ich ponad 1700.
Poza tym nowe znaki będą informować innych kierowców, również samochodów spalinowych, że takie stacje ładowania już funkcjonują w Polsce i że ich liczba cały czas się zwiększa. I jest szansa, że przekona to do elektromobilności potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych, którzy wcześniej obawiali się, że nie będą mogli w łatwy lub komfortowy sposób naładować swojego pojazdu.
Mówi Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
Nowe przepisy przewidują również specjalne oznakowanie i poziome, i pionowe miejsc postojowych przeznaczonych na potrzeby ładowania właśnie samochodów elektrycznych.
Na miejscach postojowych przy ładowarkach wprowadzono limity czasowe postoju. Za ich przekroczenie możemy dostać 100 zł mandatu lub do 5000 zł grzywny w sądzie. Na tak oznaczonych miejscach nie mają prawa stawać samochody spalinowe ani hybrydowe. Myślę, że Robert Lewandowski został skrzywdzony. W plebiscycie France Football przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Boniek. Honorowy prezes PZPN-u w ten sposób skomentował fakt, że Lewy nie otrzymał złotej piłki, a najlepszym piłkarzem na świecie został wybrany Leo Messi.
Robert Lewandowski w ostatnich dwóch latach był najlepszym piłkarzem, najwięcej strzelał, prawda? W 2020 roku wygrał Mistrzostwo Niemiec. Wszystkie te indywidualne historie, Champions League i tak dalej. I wydaje mi się, że to było największym błędem, że po prostu w 2020 roku nie wiadomo dlaczego Francuzi nie przyznali złotej piłki. Ja tego w ogóle nie rozumiem. No to, że się nie mogło odbyć gala, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Można było zrobić coś innego. Można po prostu wyróżnić piłkarza, który był zdecydowanie najlepszy. Natomiast kumulując te dwa lata, no to Robert jak i tak zasługiwał absolutnie wyraźnie na to, żeby taki tytuł zdobyć.
Rozmowa Piotra Salaka ze Zbigniewem Bońkiem jest na rmf24.pl. Czy Zakopane, tak jak w zeszłym roku, będzie gościć dodatkowe konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich? Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM, Międzynarodowa Federacja Narciarska przygotowuje się na ewentualne zmiany w kalendarzu tego sezonu. O jakie zmiany chodzi?
W związku z niepewną sytuacją pandemiczną jest spora szansa, że odwołane zostaną konkursy Pucharu Świata w Sapporo. Już teraz przecież granice Japonii są zamknięte dla cudzoziemców. Jak ustaliłem nieoficjalnie, na zorganizowanie zastępczego konkursu przygotowuje się Zakopane. Gotowa ma być także Wisła. Federacja FIS sprawdza też możliwość zorganizowania dodatkowych zawodów w nieobecnym w tym sezonie w kalendarzu Pucharu Świata rumuńskim Rasznowie.
Informuje o tym nasz reporter Paweł Pawłowski. To będzie zupełnie nowa barburka. Prestiżowy rajd wieńczący sezon wystartuje jutro nietypowo, bo w Pruszkowie. W sobotę rywalizacja przeniesie się na tor Słomczyn. To dwa nowe elementy podczas corocznego rajdowego święta, które gości najlepszych polskich rajdowców.
Zupełnie nowa rzecz to Pruszków. Na Słomczynie też kawałki szutrowe dołożone, to też będzie zupełnie coś nowego. Wielu kierowców się zastanawia, no bo zawsze nowe odcinki specjalne dają szansę na to, że nie ma już tej takiej precyzji idealnej, że człowiek pamięta każdy centymetr ziemi, tylko trzeba będzie zrobić opis i później jechać. No w ogóle barburka jako taka musi być traktowana jako święto.
Opisywał Krzysztof Hołowczyc, którego zobaczymy poza konkursem podczas wieczornego kryterium asów na ulicy Karowej w Warszawie. Hołek zasiądzie za kierownicą babci, jak nazywa służące mu już od 20 lat rajdowe Subaru Impreza. 59 oryginalnych, nieznanych dotąd fotografii z września 1944 roku wykonanych przez niemieckiego fotografa trafiło do Muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka kupiła kolekcję od antykwariusza, który podzielił serię i wystawił na sprzedaż na portalu aukcyjnym. O jednym z najciekawszych zdjęć mówi Ryszard Mączewski.
Ten opancerzony pojazd zamaskowany zielenią na tle już wysadzonego w dużej części Zamku Królewskiego, ale jeszcze nie całkowicie. Jedyne takie zdjęcie pokazujące ten moment w istnieniu Zamku Królewskiego, a w zasadzie w przestawaniu jego istnienia.
To zdjęcie można znaleźć także na rmf24.pl. Na wrocławskim Placu Wolności otwarto dziś plenerową wystawę. Można na niej zobaczyć skarby polskiego dziedzictwa wpisane w tym roku na krajową listę UNESCO. Wśród nich są przechowywane we Wrocławiu rękopisy Juliusza Słowackiego czy średniowieczne rotulusy.
Są to relacje czy protokoły posiedzeń sejmowych dotyczących spraw majątkowych, spraw dziesięcin, spraw uposażenia. To zwoje wykonane ze złączonych z sobą pergaminów, kawałków pergaminu. Jeden z rotulusów z roku 1326 ma niebagatelną długość 34 metrów. Powstał on przez złączenie 67 kawałków pergaminu. W bardzo sprytny sposób były one łączone, nie na klej, broń Boże, nie żadnymi spinaczami, a też paskami pergaminowymi.
Mówił Janusz Gołaszewski, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Skarby z Zamku Królewskiego na Wawelu w Muzeum Narodowym w Lublinie. To największa, unikatowa wystawa, która w normalnych okolicznościach nie miałaby szans się wydarzyć. Na wystawie zobaczyć będzie można blisko 120 zabytków, w tym reprezentatywny zespół królewskich pamiątek, począwszy od Złotniczej Fundacji Kazimierza Wielkiego, przez arrasy z czasów Zygmunta Augusta, zastawę polskich wazów, czy nieznaną dotąd pieczęć Jana Kazimierza.
To jest trzon ekspozycji skarbcowej. To są też istotne zabytki innych ekspozycji, chociażby z komnat reprezentacyjnych.
W tej chwili te komnaty, te miejsca, w których obiekty przebywają na co dzień, są poddawane remontowi, czyli była to naprawdę niebywała okoliczność i możliwość, że te obiekty mogły wyjechać. I jest to, no myślę, że pan Dariusz powie...
Znaczy ona jest niepowtarzalna. To nam się nie powtórzy więcej, żeby tak duży zestaw tak ważnych zabytków, żeby on opuścił Wzgórze Wawelskie.
Powiedzieli nam Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie, i Dariusz Nowacki, kurator wystawy ze strony Zamku Królewskiego na Wawelu. Wystawa w Lublinie od soboty do końca lutego. 200 prac jednego z najważniejszych polskich artystów można oglądać w otwartym dziś w Krakowie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Zebrane dzieła pokazują niezwykłość artysty, monumentalność jego pracy i wykraczanie poza współczesne mu czasy, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
Stanisław Wyspiański, który jest najbardziej krakowskim z artystów młodej Polski, ma wreszcie swoje miejsce w Krakowie, gdzie możemy zobaczyć całość jego twórczości, wszystkie dziedziny, którymi się zajmował. Ten artysta używał bardzo delikatnej techniki, czyli pastelu na papierze, i te prace nie mogą być wystawiane na światło przez zbyt długi okres czasu. W związku z tym Wyspiański nigdy nie będziemy mogli pokazać w całości. Naszym pomysłem jest, aby wybrać około 200 prac, które możemy pokazać przez mniej więcej 11-12 miesięcy, po czym muzeum będzie zamykane na 3 tygodnie i będziemy zmieniali ekspozycję.
Muzeum Wyspiańskiego to oddział Krakowskiego Muzeum Narodowego. Nową placówkę otwarto w budynku dawnego Spichlerza przy Placu Sikorskiego. Dziś w Krakowie także 79. konkurs szopek krakowskich. Szopkarze spotkali się wokół pomnika Adama Mickiewicza. To niezwykła tradycja i sposób na miłe spędzenie czasu.
Zacząłem tak od 15 roku życia, mam 50. Spodobały się mi te szopki i od tej pory już tak sobie jeżdżę na konkursy. I cieszy mnie to. Miło spędzam czas.
Co musi mieć taka prawdziwa krakowska szopka?
Element krakowski. Dlatego trzeba też znać się troszeczkę na... wiedzieć, gdzie co jest. No jest Boże Narodzenie, Dziesiątko Jezus, Anioł Kobiet.
Mówi naszemu reporterowi Markowi Wiośle uczestnik konkursu. Jego wyniki poznamy w niedzielę. Od poniedziałku najładniejsze szopki będzie można oglądać w Muzeum Krakowa. Rusza odsłona online festiwalu Boska Komedia. Od jutra na kilku krakowskich scenach także spektakle na żywo. W programie jest ponad 30 spektakli, m.in. Jana Klaty, Wojciecha Farugi i Anny Smolar. Będą aktualne tematy, nowe interpretacje znanych dzieł i będzie też kilka odsłon Czechowa, mówi szef festiwalu Bartosz Szydłowski.
Wszystkie te teksty mają i te spektakle coś takiego bardzo empatycznego, takiego bardzo, że tak powiem, wyciszonego, wcale nie są tak spektakularne.
Boska Komedia potrwa do 12 grudnia. W programie spektakle teatralnych mistrzów, ale też młodych twórców.
Piękne jest to, że wśród tych młodych twórców nagle to, co ich intymne, osobiste, staje się jakby naszym wspólnym głosem.
Mówi Bartosz Szydłowski. Łódź, jedyne duże polskie miasto bez rzeki, to fałsz. Miasto nad Łódką ma aż 19 rzek, choć ich nie widać, bo zostały schowane w podziemnych kanałach. Teraz odkrywane są zapomniane źródła łódzkich rzek. Robią to ekohydrolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego i pracownicy łódzkich wodociągów.
Wychowałem się na Bałutach i zawsze zastanawiało mnie, gdzie ta rzeczka Bałutka, najbardziej bałutka z łódzkich rzeczek, miała swoje źródła. Dzięki pracownikom naukowym Uniwersytetu Łódzkiego wiemy obecnie, że ta rzeka miała swój początek na terenie obecnego cmentarza żydowskiego. Oczywiście w czasach, kiedy tam jeszcze nie było cmentarza. I w tej chwili właściwie każdy z Łodzian może pójść na ulicę Sporną w Łodzi i zobaczyć to miejsce, gdzie ta bałutka się zaczynała. Dlatego, że od miejsca, gdzie bałutka się zaczynała, do miejsca, gdzie obecnie wypływa z podziemia, z podziemnego kanału, to jest kilka kilometrów różnicy.
Usłyszała od Miłosza Wiki z łódzkiego Zwiku nasza reporterka Agnieszka Wyderka, a Bałutka dawniej była znana także pod nazwami Jamnica, Solówka lub Sulianka. W Parku Oliwskim w Gdańsku ruszyła wycinka słynnej około 180-letniej palmy daktylowej. Drzewo nie przetrwało trwającej od kilku lat inwestycji rozbudowy palmiarni. Musiała ona zostać podwyższona, bo liście palmy przebijały dach i drzewo nie mieściło się w środku. W trakcie przeciągającej się inwestycji obumarło. Jak wygląda taka wycinka?
Kluczową rolę grają tu alpiniści, którzy kawałek po kawałku od góry wycinać będą, jak usłyszałem, kilkudziesięciocentymetrowe fragmenty drzewa, by potem na linach opuścić je.
Każdy taki fragment może ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów, więc jest to po prostu spore niebezpieczeństwo dla osób, które się tym zajmują. Stąd w samej rotundzie przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zajmują się samym usunięciem pal.
Jak mówił mi Daniel Stenzel, rzecznik, prezydent Gdańska, fragmenty daktylowca trafią na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i tam będzie można je oglądać. Sprawą zajmuje się także prokuratura, która wyjaśnia, dlaczego drzewo obumarło i jaki wpływ na ten fakt mogła mieć przeciągająca się w czasie inwestycja.
Relacjonował nasz reporter Kuba Kaługa. Ponad 1000 razy interweniowali dziś strażacy w związku z silnym wiatrem, który przechodzi nad północną Polską. To najnowsze dane Państwowej Straży Pożarnej, gdzie interwencji jest najwięcej.
Najwięcej pracy strażacy mają na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim. To są przede wszystkim wyjazdy do miejsc, gdzie silny wiatr powalił drzewa. Najważniejsza informacja jest taka, że na szczęście nikt nie został poszkodowany. Liczba interwencji na pewno będzie rosnąć, bo do strażaków cały czas napływają kolejne zgłoszenia.
Gdzie teraz obowiązują ostrzeżenia dotyczące wiatru?
Nawet do 100 km na godzinę wiatr może rozpędzić się na Pomorzu. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali są teraz aktualne w okolicy Słupska, Trójmiasta i Wejherowa. Do tego przed silnym wiatrem synoptycy ostrzegają też na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w północnej części Mazowsza, a na Pomorzu także przed oblodzeniem na drogach. Te alerty będą aktualne co najmniej do rana.
Te przestrogi zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.